Panie Jezu Chryste, zostałeś z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Towarzyszysz nam, o Jezu, w codziennym życiu. Teraz chcemy towarzyszyć Tobie, gdy stajesz przed ludzkim sądem. Rozważając Twoje cierpienia, chcemy wspomnieć również i to, że również w naszym życiu wielu jest Kajfaszów, wielu jest Piłatów, którzy pytają, co to jest prawda, a potem wydają skazujący wyrok. Chcę jednak również pamiętać, że to ja czasem bywam Kajfaszem, bywam Piłatem, gdy oceniam Ciebie, o Jezu, w moich bliźnich. Rozważając teraz Twoje cierpienia, proszę Cię, o Jezu, abyś był ze mną w każdej chwili życia. Czasy, w których żyjemy, przyzwyczajają nas do tak zwanej praworządności. Każdemu przestępcy należy się uczciwy proces. Jeśli oskarża prokurator, to oskarżony ma również prawo do obrońcy. O jego winie powinien decydować niezawisły sąd. Mamy jednak w pamięci kogoś, kto mawiał: dajcie mi człowieka, a paragraf zawsze się znajdzie. Teraz, gdy w naszych rozważaniach męki Pana Jezusa chcemy myśleć o skazaniu Go na śmierć, można powiedzieć, że sądzący kierowali się sformułowaną przez tego, kto mówił o paragrafie, zasadą. Zapisano w Ewangelii, że już u początku nauczania Pana Jezusa faryzeusze ze zwolennikami Heroda odbyli naradę, w jaki sposób Go zgładzić. Później, krótko przed ostatnią wieczerzą i uwięzieniem Chrystusa, podczas obrad Sanhedrynu podjęto ostateczną decyzję o skazaniu Go na śmierć. Najwyższy kapłan, wypowiadając wtedy proroctwo, stwierdził: będzie korzystniej, jeśli jeden człowiek umrze za lud. I tego dnia podjęto decyzję, aby go zabić. Potem już tylko szukano sposobności, aby ten wyrok wykonać. Okazja nadarzyła się, gdy Jezusa zdradzonego przez jednego ze swoich uczniów uwięziono. I wtedy rozpoczęła się parodia przewodów sądowych. Najpierw przyprowadzono Jezusa do Annasza. Było to niezgodne z prawem, bo choć ewangelista nazywa go najwyższym kapłanem, to wiadomo, iż już przed laty został pozbawiony tej godności. Cieszył się jednak w dalszym ciągu wielkim autorytetem i wywierał wpływ na życie religijne całego narodu. Prawdopodobnie więc Kajfasz, który był jego zięciem i kolejnym następcą na urzędzie, chciał uczynić zadość jego pragnieniu włączenia się w ten proces. Pozwoliło to Annaszowi na próbę przesłuchania więźnia. Pytał o jego naukę, o jego uczniów. Pan Jezus stwierdził tylko bezzasadność pytania i przez to naraził się na spoliczkowanie przez jednego ze sług. Po tym incydencie odprowadzono Jezusa do sali, gdzie obradował Sanhedryn, pod przewodnictwem Kajfasza. Przypomnijmy, że ten sąd wydał już wyrok o wiele wcześniej. Teraz chodziło tylko o stworzenie pozorów praworządności. Szukano dowodów winy. Napisano w Ewangelii: wielu fałszywie zeznawało przeciwko niemu, ale ich zaznania nie były zgodne. W tej sytuacji, według wszelkich prawideł sądowniczych, należało przerwać proces i uwolnić oskarżonego. Tymczasem Kajfasz uciekł się do kolejnego wybiegu. Odwołując się do autorytetu samego Boga, powiedział: zaklinam cię na Boga żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym? Było to czymś niedopuszczalnym, bo żadne prawo nie żąda, by oskarżony świadczył przeciwko sobie, i to pod przysięgą. Jezus mógł nie odpowiadać. Mógł też dla ratowania życia zaprzeczyć. Jednak w tej dramatycznej sytuacji złożył najważniejsze wyznania. Tak, ja jestem. Można w tym dostrzec odwołanie się do objawionego Mojżeszowi imienia Bożego, a więc stwierdzenie bóstwa współistotnego z Ojcem. Przypomniał ponadto Pan Jezus mesjańskie proroctwo ze Starego Testamentu. Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i przychodzącego na obłokach niebieskich. Mogło się wydawać, że wobec tak jednoznacznego wyznania bóstwa najwyżsi przedstawiciele narodu wybranego powinni paść na twarzy. Oni jednak nie mogli przyjąć oczywistej prawdy. Zamiast tego wykrzyczeli: zbluźnił, winien jest śmierci. Zaczęli pluć mu w twarz i bić pięściami. Zatwierdzili w ten sposób uroczyście wydany uprzednio wyrok. Gdyby mogli go wykonać, Jezus zostałby ukamienowany. Nie byłoby wtedy krzyża, Bóg nie przekształciłby barbarzyńskiego narzędzia ludzkiej kaźni w narzędzie zbawienia. Jezus miał być ukrzyżowany. Władze rzymskie zastrzegły sobie wydawanie i wykonywanie wyroków śmierci. Zaprowadzono przeto Jezusa do Piłata. I tu rozegrał się kolejny akt dramatu. Oskarżyciele zdawali sobie sprawę z faktu, iż namiestnika rzymskiego nie interesują ich wewnętrzne spory religijne i dlatego przypisali Jezusowi podburzanie narodu, a nawet chęć ogłoszenia siebie królem. To pozwoliło Piłatowi na ironiczne pytanie: waszego króla mam ukrzyżować? A oskarżycieli zmusiło do wyznania: nie mamy króla oprócz cesarza. Niezwykły charakter miało dalsze przesłuchanie. Godny uwagi jest fakt, że wobec Annasza Pan Jezus na pytanie o naukę powiedział tylko: zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przed Sanhedrynem zachował całkowite milczenie i dopiero wezwany przez Kajfasza w imię Najwyższego jednym zdaniem wyznał swoją godność Mesjasza i Syna Bożego. Natomiast wobec Piłata mówił więcej o swoim królestwie prawdy. Ewangelista zapisał: Piłat zapytał, czy ty jesteś królem Żydów? Jezus rzekł: tak, jestem królem. Teraz jednak królestwo moje nie jest z tego świata. Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, by dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, jest mi posłuszny. Wtedy Piłat zapytał, a cóż to jest prawda? Zapytał o prawdę, ale nie czekał na odpowiedź. Jednak w imię prawdy stwierdził, nie znajduję w nim żadnej winy. Jego próby uwolnienia Jezusa okazały się jednak bezskuteczne wobec zacietrzewienia oskarżycieli. Umywając przeto ręce, polecił Żydom, weźcie go i sami ukrzyżujcie. Tak więc wyrok człowieka na Boga nie opiera się na prawdzie, ale na doraźnej koniunkturze. Jezus miał umrzeć na krzyżu, aby pokazać, że śmierć nie jest końcem, lecz odrodzeniem życia. Taką śmiercią dokonał odkupienia i zapewnił życie wieczne wszystkim, którzy zechcą zobaczyć w nim swojego króla. Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż w tle całego procesu pojawia się postać apostoła Piotra. To on kiedyś, jako pierwszy z ludzi, powiedział o Chrystusie: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. On też innym razem stwierdzał: Panie, Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Jeszcze w czasie ostatniej wieczerzy zapewniał: życie moje oddam za Ciebie. Nawet w ogrodzie oliwnym sięgnął po miecz w obronie mistrza. Ale teraz przyszło załamanie. Przerażony krzyczał: nie znam tego człowieka. Potem jednak spotkał miłosierne oczy Jezusa. Wtedy uświadomił sobie własną słabość. Może przypomniał sobie zapewnienie mistrza: prosiłem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara. Mimo upadku i zaparcia się, ta wiara nie ustała. I to pozwoliło Piotrowi już po zmartwychwstaniu Jezusa wyznać z obawą, ale i z nadzieją: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Teraz można stawiać pytanie, co dzisiaj dla nas wynika z całego przebiegu procesu. Przede wszystkim proces ujawnił podstawową prawdę chrześcijaństwa o bóstwie i człowieczeństwie Pana Jezusa, o Jego królestwie, któremu nie będzie końca. To stało się fundamentem, na którym opiera się nauczenie świętego Pawła. Wprawdzie on nie znał wydarzeń z ziemskiego życia Jezusa, nie uczestniczył w jego procesie. Wiedział jednak o skazaniu go na śmierć. Wiedział też, że Jezus umarł na krzyżu. A więc był człowiekiem. Potem jednak Paweł spotyka Jezusa pod Damaszkiem. Jezusa zmartwychwstałego. I to zmusiło go do wyznania bóstwa. Poznał zgorszenie krzyża, ale poznał też uwielbienie zmartwychwstania. Poznał, że Bóg, który jest miłością, posłał swojego Syna na świat dla dokonania odkupienia człowieka. Poznał, że przez wywyższenie na krzyżu dokonało się wywyższenie Jezusa po prawicy Ojca. To rozważanie świętego Pawła ma swoje źródło i pełne uzasadnienie w wydarzeniach związanych z sądem nad Jezusem. Przed Sanhedrynem w najbardziej uroczystej formie ujawnia on godność Mesjasza i Syna Bożego. Potwierdza swoje bóstwo. Wobec Piłata mówił o swoim królestwie, które nie jest z tego świata, lecz ma wymiar ponadczasowy, bo jest królestwem prawdy. Nasze rozważania o objawionej w procesie prawdzie o bóstwie i człowieczeństwie Chrystusa oraz o królestwie prawdy prowadzimy w kontekście przygotowań do kanonizacji błogosławionego papieża Jana Pawła. Pamiętamy, że u początku swego pontyfikatu pisał o Bogu człowieku, o Jezusie, odkupicielu człowieka, który jest ośrodkiem wszechświata i historii, przestrzeni i czasu. Potem, w czasie całego pontyfikatu, we wszystkich wystąpieniach i we wszystkich tekstach doktrynalnych, z mocą i odwagą głosił podstawową prawdę chrześcijaństwa. Prawdę, w imię której Jezus Chrystus stanął przed ludzkim sądem. Pozwolił się skazać na śmierć i zaprowadzić na krzyż. W czasie procesu Jezusa widzieliśmy też Piotra, któremu Pan zlecił zadanie utwierdzania w wierze braci, bo na jego wierze, jak na skalę, zbudował swój Kościół. Pytano kiedyś błogosławionego Jana Pawła o jego modlitwę, jak i za kogo, a także o co się modli. Odpowiadał: papieżowi jako następcy Piotra zlecono codzienne pielgrzymowanie myślą i sercem przez cały świat. W tym sensie jest on powołany do otwierania przed Bogiem wszystkich radości i trosk współczesnej ludzkości. W tym zawiera się zadanie zlecone Piotrowi: utwierdzaj braci w wierze. To utwierdzanie braci w wierze błogosławiony uczynił zadaniem całego swojego pontyfikatu. To zadanie utwierdzania braci w wierze błogosławiony pozostawił również nam jako swój testament. Pamiętajmy zawsze, że sąd nad Chrystusem wyraziście ukazał nam prawdę o Jego bóstwie i człowieczeństwie. To za tę prawdę przyjął śmierć krzyżową. To dla utwierdzenia nas w tej prawdzie zmartwychwstał. Prośmy Jezusa każdego dnia o łaskę wytrwania w tej wierze. Swoją postawą i codzienną modlitwą starajmy się utwierdzać w tej wierze również naszych braci, bo tylko razem z nimi, we wspólnocie Kościoła, możemy osiągnąć zbawienie. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, jest wiarą Kościoła. I w imię naszej wiary chcemy umacniać innych w tej samej wierze, w wierze Kościoła. Amen.